Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a dziś będzie o pierwszych 100 dniach prezydenta Bidena, dniach bardzo aktywnych, kiedy zdążył już zapowiedzieć reform na 6 bilionów dolarów. Niektórzy mówią, że to nadejście socjalizmu w Stanach Zjednoczonych, inni mówią, że w ten sposób Biden dorównał Franklinowi Delano Rooseveltowi. Ja uważam, że sprawy są nieco bardziej skomplikowane i właśnie o tym, jak należy oceniać zarówno dotychczasową aktywność, jak i plany Joe Bidena, postaram się Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. Najpierw będzie trochę o zaskoczeniu, bo zaskoczył nieco fakt, że Biden okazał się wyjątkowo mało widocznym prezydentem, zwłaszcza po burzliwych czasach Donalda Trumpa, kiedy osoba prezydenta wypełniała serwisy informacyjne. Każdy kolejny dzień właściwie kręcił się wokół kolejnej wypowiedzi, ostrego tweeta, jakiejś niezrozumiałej decyzji, innych kontrowersji, albo na przykład kolejnych ustaleń w sprawie domniemanych i prawdziwych skandali. Tak to było za czasów Trumpa, teraz nagle zapanowała cisza. Prezydent nie tweetuje, 2 miesiące musieliśmy czekać na jego pierwszą konferencję prasową, żadnych afer grubszych jak na razie nie ma, no więc zapanowała nuda. Telewizje informacyjne są w rozpaczy, bo nagle nie wiadomo, czym się właściwie w tych studiach mają zajmować. A Ameryka dopiero się uczy, jak żyć z takim prezydentem, którego właściwie często nie widać. Ale te pierwsze 100 dni przyniosło również inne zaskoczenie. Prezydent, który ze względu na oczywiście zaawansowany wiek i dosyć centrową dotychczasową pozycję, raczej nie wydawał się materiałem na reformatora, a tymczasem ukazał się ukrytym rewolucjonistą. Zaczyna się sprawdzać to, o czym mówiłem już dawno temu, możliwe, że również w podcaście, nie jestem pewien, że w czasie prawyborów w Partii Demokratycznej oczywiście pojawiło się wielu kandydatów bardziej na lewo niż Biden. Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Ale tak czy owak Biden jest jednym z najbardziej progresywnych, jeżeli nie najbardziej progresywnym prezydentem z Partii Demokratycznej w historii. Pierwsze miesiące jego rządów przyniosły ogromny, prawie 2-bilionowy pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki, który w przeciwieństwie do podobnych pakietów uchwalanych przez administrację Trumpa w większym stopniu skupił się na dobru indywidualnych obywateli, a w mniejszym na pomyślności wielkiego biznesu, na przykład przyszłości linii lotniczych. Oprócz tego otrzymaliśmy zapowiedź kolejnych ogromnych pieniędzy do wydania, pakietu inwestycji w infrastrukturę, American Jobs Plan, który w ciągu 8 lat ma opiewać na kolejne ponad 2 biliony dolarów. No i Ameryka ma się odmienić, nie tylko za sprawą koniecznych od lat napraw autostrad, dróg, mostów, to było wiadome, to było jasne, ale także dzięki rozbudowie transportu publicznego, sieci kolejowej, rozszerzeniu dostępności internetu szerokopasmowego, budowy tanich domów, szkół, szpitali oraz za pomocą inwestycji w przemysł, w badania, w rozwój. Wreszcie chodzi też o poprawę opieki nad najstarszymi, no i o stworzenie mnóstwa nowych miejsc pracy. Tak naprawdę to nie jest plan naprawy infrastruktury, to jest próba kompleksowej przebudowy Ameryki, porównywalnej z tym, co działo się w tym kraju w czasie Nowego Ładu. Do tego prezydent podczas wczorajszej przemowy do zgromadzonych obydwu izb kongresu przedstawił kolejny plan, American Families Plan, który ma opiewać na kolejną ogromną kwotę. Kolejne 2 biliony dolarów mają zostać wydane. W sumie to jest już 6 bilionów dolarów, o których mówiłem we wstępie. Tym razem chodzi o wszelkiego rodzaju opiekę socjalną dla Amerykanów, między innymi o płatne zwolnienia chorobowe, o macierzyńskie, o rozmaite programy pomocowe, które mają sprawić, że znikną nieco nierówności w amerykańskim społeczeństwie. Oczywiście tak ogromne wydatki muszą się również łączyć ze środkami, którymi się za te wydatki zapłaci. I tutaj Biden nie kryje wcale, że zamierza podnieść podatki dla najbogatszych. Zamierza również sprawić, że ci najbogatsi zapłacą podatki większe od zysków kapitałowych. Do tej pory zyski kapitałowe, czyli na przykład ze sprzedaży akcji, były o wiele niższe niż te, które musiał zapłacić ktoś za swój zwyczajny dochód. Teraz to ma się zrównać, w związku z czym tych pieniędzy w amerykańskiej kasie ma się znaleźć więcej, a za wyższy poziom życia najuboższych Amerykanów mają zapłacić ci najbogatsi i bogatsi, Biden obiecuje, że podatki, nowe podatki nie dotkną nikogo, kto zarabia mniej niż 400 tysięcy dolarów rocznie. Oczywiście ten plan jest bardzo śmiały. Biden bardzo lubi odwoływać się do Franklina Delano Roosevelta, prezydenta, którego ambitne reformy pozwoliły Ameryce przezwyciężyć wielki kryzys, no i wyprowadziły kraj znowu na prostą. Z kolei liberalne media amerykańskie bardzo lubią porównywać samego Bidena do Franklina Delano Roosevelta, jednego z najbardziej cenionych prezydentów w historii. Zupełnie serio pojawiło się całkiem sporo artykułów na ten temat, a także pytania, czy może Biden już teraz dorównał swojemu wielkiemu poprzednikowi, a jego bilionowe reformy zostaną w przyszłości uznane za równe tym z lat 30. ubiegłego wieku, które dzisiaj znamy jako Nowy Ład. Trzeba sobie od razu powiedzieć, że to ostatnie pytanie jest bzdurne. Już staram się wyjaśnić dlaczego. Biden, jak się zdaje, bardzo dobrze zrozumiał, że zwycięstwo Trumpa w 2016 roku to nie był żaden skutek rosyjskiego spisku, tylko efekt problemów społecznych, które skumulowały się w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych. Biden, wydaje się, wie również, że zbanowanie Trumpa na Twitterze nie odsunie ryzyka jego powrotu. Żeby do tego nie dopuścić, trzeba będzie odciąć paliwo podsycające frustrację wewnątrz amerykańskiego elektoratu i Biden, wydaje się, rozumie to doskonale. Ameryka znalazła się w przełomowym dla siebie momencie. Pandemia uwypukliła wszelkie jej słabości, a rywalizacja z Chinami będzie jedynie narastała. Więc przezwyciężenie tych trudności, przeskoczenie tego trudnego momentu będzie wymagało zupełnie nowego podejścia, odważnego skoku naprzód. Tak przynajmniej ja odczytuję te dotychczasowe reformatorskie plany prezydenta Bidena i rzeczywiście są to plany wyjątkowo ambitne, może nawet na miarę Franklina Roosevelta, Lyndona Johnsona, innego prezydenta reformatora. Zasadniczy problem z umieszczaniem Bidena w tej galerii sław jest jeden. Jak na razie, poza pakietem stymulacyjnym dla gospodarki, to są tylko plany. W ciągu swoich pierwszych 100 dni Biden dokonał kilku znaczących rzeczy. Serią szybkich rozporządzeń odwrócił najbardziej krytykowane przez demokratów aspekty polityki Trumpa, tutaj polityki imigracyjnej zwłaszcza. Przywrócił Stany Zjednoczone do WHO, przywrócił Stany Zjednoczone do porozumienia paryskiego, ogłosił wycofanie wojsk z Afganistanu, udało mu się przepchnąć wspomniany pakiet stymulacyjny dla gospodarki, przekroczył swoją obietnicę dotyczącą szczepień o 100%. Miało być 100 milionów dawek w 100 dni, było ponad 200 milionów. Choć tutaj oczywiście trzeba dodać, że nie udałoby się to bez administracji Trumpa, która mocno stawiała na program szczepień, nawet wtedy, kiedy jeszcze wszyscy nie wierzyli w rychłe wynalezienie szczepionki. Ale nie można Bidenowi odmówić, że bardzo aktywnie wykorzystał pierwsze 100 dni swojej prezydentury, nie można mu też odmówić rozmachu w planowaniu przyszłych działań. Trzeba jednak zachować w pamięci, że plany, nawet te najlepsze, nie zawsze się spełniają, a dotychczasowe sukcesy Bidena wcale nie gwarantują przyszłych sukcesów. Problemów może być całkiem sporo. Po pierwsze, Biden na razie ma wspaniałą prasę, przynajmniej po tej stronie liberalnej, bo oczywiście jego przeciwnicy już tyle uznania dla jego działań nie mają. Wciąż po stronie wyborców demokratycznych możemy znaleźć spory zapas niechęci do Trumpa i świeżą pamięć o rządach Donalda Trumpa, co od razu powoduje, że rządy Bidena wydają się dużo lepsze. Do tego pierwsze sukcesy Biden odnotował dosyć łatwo. Dlatego myślę, że mógł w tych pierwszych tygodniach, w tych pierwszych 100 dniach działać zgodnie ze swoim rytmem, czyli trochę unikać medialnej aktywności, nie angażować się tak bardzo w teatr bieżącej polityki, odsuwać pewne tematy na później i skupiać się na kluczowych z jego perspektywy reformach. Od czasu do czasu oczywiście wygłaszał jakąś ważną mowę, wykonywał jakiś symboliczny gest, który miał pokazać, że zrywa z epoką Trumpa, ale jednak przez większą część czasu mógł się skupiać na tym, co dla niego naprawdę istotne. Jednak ten miesiąc miodowy wkrótce zacznie się kończyć. Nie znikną napięcia między progresywnymi, a bardziej centrowymi demokratami, one będą wręcz rosły, a każda z tych grup będzie się starała ciągnąć prezydenta w swoją stronę. Kolejne grupy będą walczyły o konkretne sprawy, na przykład o ograniczenie dostępności do broni i będą się zżymać na prezydenta, jeżeli będzie odkładał ważny dla nich temat na później. Logika tej współczesnej polityki toczącej się od kryzysu do kryzysu i od medialnej afery do medialnej afery wreszcie Bidena dopadnie i już nawet w tych pierwszych 100 dniach mieliśmy tego przedsmak. Kolejne masowe strzelaniny, które prowokowały dyskusję o dostępności broni, nieoczekiwana fala imigrantów na południowej granicy Stanów Zjednoczonych i pierwszy kryzys, z którym musiała się zmierzyć ta administracja, kryzys nieodziedziczony po administracji Trumpa, no i wreszcie sprawa Dereka Chauvina i systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, a takich tematów oczywiście będzie więcej. Żółte paski telewizyjne zawsze znajdą dla siebie jakiś content, a prezydent będzie stopniowo tracił komfort odsuwania na kiedy indziej tych bieżących spraw, jak mu się zdarzało robić do tej pory. Konieczność zajmowania się uciążliwą bieżączką może ograniczyć reformatorskie możliwości prezydenta, ale na pewno ich nie wykluczy. Dlatego czas przedstawić kolejne przeszkody. Po drugie, będzie to problem z Senatem. Senat jeszcze przed rozpoczęciem kadencji Bidena znalazł się w centrum uwagi za sprawą dodatkowej tury wyborów w Georgii. Przypomnę, walka toczyła się o 2 senackie fotele. Gdyby demokraci przegrali chociaż jeden z nich, przegraliby również większość w Senacie i nowa administracja zostałaby sparaliżowana już na starcie. Tak się nie stało. Demokraci wygrali w Senacie. Mamy remis 50 republikanów do 50 demokratów i Kamala Harris jako wiceprezydent może rozstrzygać głosowania na korzyść demokratów, o ile do takich nierozstrzygniętych głosowań w ogóle dojdzie. I o tym już też mówiłem kiedyś w podcaście. Są senatorowie demokratyczni niesprzyjający agendzie Bidena, jak Joe Manchin, a ich głos wystarczy do zablokowania każdego projektu. Jest wreszcie filibuster, czyli praktyka obstrukcji parlamentarnej, która pozwala republikanom zablokować głosowanie nad niechcianą ustawą. Na drodze Bidena do reform stanie więc nie tylko konieczność ugłaskania bardziej centrowego skrzydła własnej partii, ale również przeciągnięcie na swoją stronę bardziej progresywnych republikanów. I trudno powiedzieć, skąd tych bardziej progresywnych republikanów, którzy zgodzą się na tak ogromne rządowe wydatki, Biden będzie czerpał, bo krytyczny wobec takiej skali wydawanych pieniędzy jest nawet Mitt Romney, znany krytyk z ery Donalda Trumpa. Trzeci problem, który jakoś łączy się z drugim, to jest cykl wyborczy. Być może prezydent Biden planuje tylko jedną kadencję. Chociaż oczywiście na tej wspomnianej konferencji prasowej zapewniał, że powalczy o reelekcję w 2024 roku, ale jednak czasem zachowuje się, jakby tego nie planował. Znana amerykańska mądrość polityczna mówi, że w pierwszej kadencji prezydent walczy o reelekcję, w drugiej walczy o przejście do historii. A Biden już teraz wydaje się przejmować historią bardziej niż reelekcją. Przynajmniej ja tak rozumiem jego niechęć do tego teatru bieżącej polityki i dosyć odważne decyzje, jak choćby wycofanie wojsk z Afganistanu. Jeśli rzeczywiście tak jest, to dawałoby mu komfort nie przejmowania się bieżącymi notowaniami sondażowymi i to jest komfort bardzo potrzebny reformatorowi. Problem w tym, że podobnego komfortu nie odczują jego koledzy z Partii Demokratycznej, a dla wielu z nich horyzont wyborczy jest jeszcze krótszy. To nie 2024 rok, ale przyszłoroczne wybory do Izby Reprezentantów i uzupełniające do Senatu. A wielu z tych kongresmenów i senatorów wciąż jeszcze pamięta albo zna z historii, jaki był koszt poważnych reform. Po wprowadzeniu Obamacare wybory z 2010 roku okazały się dla demokratów katastrofą. Stracili 63 miejsca w Izbie Reprezentantów, jednocześnie 6 miejsc w Senacie. W Senacie udało im się zachować większość, w Izbie Reprezentantów już nie. Część polityków tej partii może więc poczuć obawę, że w przypadku zbyt szeroko zakrojonych reform sytuacja może się powtórzyć. Podsumowując, Biden aktywnie wykorzystał swoje pierwsze 100 dni, odnotował kilka dosyć spektakularnych sukcesów, jak akcja szczepień, jak pakiet stymulacyjny oraz zaproponował wyjątkowo ambitny program dalszych reform na kolejne 4 biliony dolarów. Są to reformy nie będące tylko odpowiedzią na bieżące bolączki, ale mające popchnąć Amerykę w zupełnie nowym kierunku, jednocześnie odsuwając widmo powrotu trumpizmu. Oznaczają też bardzo ważną zmianę w amerykańskiej polityce. Od czasów Ronalda Reagana wielki rząd, big government, nakładający wielkie podatki i wtrącający się w życie obywateli był naczelnym straszakiem dla amerykańskiej opinii publicznej. Rząd nie jest rozwiązaniem naszych problemów. To rząd jest problemem, mówił Reagan w swojej mowie inauguracyjnej już 40 lat temu.
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Era wielkiego rządu się skończyła, oznajmił prezydent Clinton podczas State of the Union w 1996 roku. Umiarkowane z dzisiejszej perspektywy próby reform Obamy sprowadziły na niego oskarżenia o socjalizm i komunizm. Ale dziś Biden wychodzi i mówi, czas, żeby wielki rząd powrócił i zatroszczył się o obywateli, i żeby znowu był rządem Franklina Roosevelta i Lyndona Johnsona. Czas, by najbogatsi użyczyli nieco ze swojego bogactwa, by pomóc wyzwolić najbiedniejszych z ubóstwa. Jeśli Ameryka chce być znowu wielka, jej obywatele muszą znowu czuć się bezpieczni. I nie chodzi tu o budowanie jakiegoś muru na granicy, tylko o budowanie szkół, szpitali, dróg, mostów, sieci internetowej, miejsc pracy dla gorzej wykształconych i bardziej ekologicznej gospodarki. To jest bardzo ambitny program i próba całkowitej zmiany sposobu myślenia Amerykanów o państwie. Jednak jest to również próba, która może się z różnych powodów nie powieść. Dopóki nie znamy jej rezultatu, nie wieszajmy portretu Bidena w Galerii Sław. Będzie jeszcze na to czas później. To tyle na dzisiaj. Starałem się zebrać krótko te moje przemyślenia na temat pierwszych 100 dni Bidena. Starałem się uniknąć szkolnej oceny, bo mam wrażenie, że na taką ocenę za wcześnie i wszyscy, którzy chcieliby Bidenowi już teraz wystawiać piątki i wręczać medale, robią to zdecydowanie przedwcześnie. Plany są ambitne, ale i zagrożenia są niemałe. To starałem się Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania, do followowania na tej platformie, na której aktualnie słuchacie, a także do wsparcia podcastów Klubu Jagiellońskiego. Oczywiście można to zrobić wchodząc na naszą stronę do zakładki Wspieram i tam wesprzeć taką kwotą pieniężną, jaką uważacie za stosowną. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w następnym odcinku.